Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Mam dzisiaj przyjemność gościć pana doktora Adama Pleskaczyńskiego, dyrektora Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Moje uszanowanie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Przed sobą mamy dwie książki, dwie bardzo ważne książki. I w mojej perspektywie też, tutaj jako odbiorca mówię, mające swój podwójny walor. Po pierwsze, a nawet potrójny, bo badawczy. Tutaj państwo zobaczą i w tej publikacji sprzed dwóch, trzech lat już, prawie sprzed trzech lat, sprzed dwóch. I w najnowszej publikacji, Czas Bestii, historię opowiedzianą przez fotografię, coś do czego w zasadzie nas współczesne czasy przyzwyczaiły, czyli obraz, tysiące obrazów codziennie oglądamy na różnych mediach społecznościowych, w ogóle w mediach. Rzeczywiście dzisiejszy świat składa się bardziej z obrazu niż z pisma. Po drugie, to są rzeczy bardzo oryginalne. I po trzecie, świetnie wydane. Tutaj wielkie brawa i do pana dyrektora, że to wszystko jest plastycznie bardzo ładnie zrobione, typograficznie, że tu jest dbałość o szczegół, o kolor, o tło, o wszystko, o naprawdę rzeczy, które się miło trzyma w dłoni. Jeśli tak można powiedzieć o dosyć okrutnej tematyce, którą mamy w środku, ale jest to bardzo udana moim zdaniem próba, jedyna z tego, co ja mam rozpoznanie w trzeciej RP takiego opowiedzenia historii. Pan dyrektor potwierdza, czyli to jest pierwsza próba. I teraz bym chciał zacząć od publikacji wcześniejszej, panie dyrektorze. Czy te książki należy traktować komplementarnie, czy to są dwie różne opowieści?
To jeszcze odnosząc się do słów pana redaktora, moja to zasługa nie jest. Szata graficzna została opracowana przez grafika, natomiast bliska współpraca, dostarczenie odpowiedniego materiału ilustracyjnego, to jest moja zasługa.
Panie dyrektorze, wszystkie książki, które pan wydawał, są bardzo ładnie wydane plastycznie.
To wydawnictwo,
o Armii Wielkopolskiej,
to jest grafik,
również.
To jest praca, to jest zespołu ludzi i bardzo im serdecznie dziękuję. Jak również drukarni, która też wydała te książki w bardzo dobry sposób. One są naprawdę solidne. Ale wracając do zasadniczego tematu. Tak, ta książka pierwsza, Warteland, dzieje zbrodni, jest to książka, która opisywała bardzo określony obszar. Ona w pewnym sensie była łatwiejsza, bo dotyczyło to jednej z prowincji, którą utworzyli Niemcy, jednostki administracyjnej, którą utworzyli Niemcy z terenów włączonych bezpośrednio do Rzeszy. I ona ma charakter takiej opowieści historii monograficznej. To jest konkretnie 5 lat, to są Niemcy, którzy tutaj zarządzali tym obszarem i dokonywali zbrodni. To jest opowieść nie tylko o zbrodni, ale też o życiu codziennym. I ten kontrast może, który jest pokazany w tej książce, działa w sposób bardzo ostry. Tutaj widać w tej Wartelandzie, że obok tego świata okrutnego, który był codziennością, równolegle toczył się świat życia codziennego, ale jakże różny dla tych trzech podstawowych narodowości, dla Polaków, dla Żydów i dla Niemców. I może ten kontrast pomiędzy życiem codziennym Niemców, który jest widoczny na tych zdjęciach, i tymi zbrodniami, które rozgrywały się tuż za drzwiami, za murem, za drutem kolczastym, w lesie pobliskim, czy też sam proces przejmowania infrastruktury, chociażby przez różnego rodzaju organizacje paramilitarne, na przykład szpitale, z których byli usuwani chorzy i byli mordowani. To wszystko powoduje, że w inny sposób zadziałałem tam, żeby przedstawić grozę tych czasów. Czyli obok tych uśmiechniętych Niemców na zdjęciach, obok tych kolonistów niemieckich, którzy przybywali praktycznie z całej Europy Środkowo-Wschodniej, żeby osiąść na stałe, jak sądzili, w kraju Warty. Obok tych zdjęć są też te zdjęcia wykonywane, czy to po kryjomu, przez członków polskiego podziemia, polskiej konspiracji, przez samych Niemców, którzy to swoje bestialstwo potrafili najprawdopodobniej, jak patrzę po tych zdjęciach, to oni się tym najprawdopodobniej podniecali. To była rzecz dla nich bardzo, bardzo ekscytująca, o chyba tak mógłbym powiedzieć. No bo któż normalny, jaki normalny człowiek, będąc świadkiem czy wykonawcą zbrodni, będzie się pastwił i wykonywał zdjęcia przed egzekucją? Chyba one mają jeszcze są straszniejsze w swoim odbiorze niż te zdjęcia po egzekucji, choć i one są oczywiście straszne, ale to pastwienie się nad tymi niewinnymi ludźmi, którzy stoją, mając świadomość, że za chwileczkę będą zgładzeni w ten czy w inny sposób. I te zdjęcia odnajdujemy w albumach członków policji, gestapo. Te zdjęcia były odnajdywane przy zabitych Niemcach, one były odnajdywane w zakładach fotograficznych, ale widać było tą ogromną przyjemność, jaką czerpali ci ludzie z posiadania tego typu fotografii, tego typu obrazów. To jest przerażające. Natomiast tak, ta książka z całą pewnością dzisiaj, z tej perspektywy po przygotowaniu obu tych książek, wydaje mi się, że była łatwiejsza. Oczywiście ona była trudna również z tego powodu, że ona jakby była pierwszą tego rodzaju książką. Co ja mówię, że ona była łatwiejsza? Wcale nie była łatwiejsza. Ona też była trudna, bo nie mogłem się w zasadzie wzorować na jakiejś innej książce tego typu, bo takiej nie miałem. Czyli jak się skończy książkę, wszystko wydaje się oczywiste, że ma taki układ, że ma taki dobór zdjęć, że ma takie teksty. Natomiast kiedy otwieramy monitor komputera i jest biała kartka i nie mamy nic, to jest ten moment najbardziej niesamowity, kiedy zaczynamy pracę koncepcyjną nad książką. No i co? Nie wiem, jakie są zdjęcia. Mam generalnie jakieś rozeznanie, jakie są zdjęcia, natomiast kiedy chcę stworzyć pewną narrację, opowieść, bo najpierw powstaje ten trzon, ta opowieść, co chcę przekazać, jakie są moje cele, jak sobie to widzę, tą historię, a następnie trzeba to zilustrować za pomocą zdjęć. Zdjęć, które znam i tych zdjęć, których nie znam. Nie wiem, na jakie zdjęcia trafię, nie wiem, jakie zdjęcia odnajdę. I kiedy tworzę ten opis sobie taki, czy w głowie, czy potem już jest jakaś konstrukcja stworzona, to muszę odnaleźć zdjęcia co do istnienia, których nie wiem, czy one istnieją. I tu się zaczyna cała praca badawcza, żeby zidentyfikować takie zdjęcia, żeby znaleźć. Teraz załóżmy, że dochodzę do takich zdjęć, znajduję te zdjęcia, ale to też nie jest takie jednoznaczne, ponieważ zdjęcie, jak każdy inny materiał dokumentacyjny, jest źródłem, jest materiałem źródłowym i tak do niego należy podejść. Czyli zidentyfikować, czy rzeczywiście to zdjęcie przedstawia to, co chcę zilustrować. I tu pojawia się pokusa. Pokusa, żeby ten opis, który towarzyszy temu zdjęciu, on jest prawdopodobny. On opisuje pewne wydarzenia, że to dotyczy tego i konkretnie tego wydarzenia. Ale widzę, że coś nie pasuje. Widzę, że coś jest nie tak, bo tu jest największy problem przy szperaniu, badaniu zasobów, które znajdują się w kolekcjach archiwów. Że te opisy były robione dawno temu przez różnych ludzi o różnej wiedzy, z różną taką dokładnością, wiarygodnością, wiedzą historyczną. Przecież one trafiały, głównie te zdjęcia, którymi dysponujemy na przykład naszym archiwum IPN-u, one trafiały w latach 40., 50. do śledztw, które były prowadzone przeciwko albo konkretnym zbrodniarzom, albo po prostu do zasobów archiwalnych, w których przechowywano wszystkie zdjęcia, które miały ilustrować zbrodnie dokonywane na Polakach w czasie II wojny światowej. I wówczas spotykałem się z takimi sytuacjami. To zdjęcie zostało przekazane przez tego i tego, z taką i taką informacją, że przedstawia to i to. I teraz ja to weryfikuję. Weryfikuję i się okazuje, że nie. Ale ja potrzebuję takiego zdjęcia. Ja bym chciał, bo ono by mi pasowało do tej opowieści. Ale no nie, na takie skróty nie szedłem i właśnie cały czas się wystrzegałem przeciwko tej pokusie. Ja muszę mieć pewność albo duże prawdopodobieństwo. Jako historyk nie boję się powiedzieć coś prawdopodobnie, chyba, możliwe. To jest dopuszczalne. Ale muszę zaznaczyć, że mam takie wątpliwości. Tam były takie zdjęcia, na przykład w Chełmie nad Nerem, w ośrodku zagłady Żydów. Była cała kolekcja zdjęć. Jedna stała kolekcja, ten sam format zdjęcia. Też trzeba te zdjęcia fizycznie zobaczyć, czy to jest to samo. Kolekcja i co do tego nie było wątpliwości. To były zdjęcia przedstawiające transport Żydów z Łodzi do Kulmhof, przesiadanie się z kolejki wąskotorowej na jakiś tam inny środek transportu i tak dalej, i tak dalej. I to widać było, że to jest rzeczywiście, to jest z jednego zasobu. Natomiast było jedno zdjęcie, które zostało opisane jako zdjęcie przedstawiające Żydów przed gazowaniem. Takich rozebranych do piersi zdjęcie, tak było wykadrowane. W jakimś niezidentyfikowanym pomieszczeniu. Piwnica, pomieszczenie ciemne przed wejściem do tych ciężarówek, które pełniły rolę mobilnych komór gazowych. No i to zdjęcie, jak zobaczyłem w oryginale, to jest zdjęcie przekazane odrębnie przez kogoś, ma inny format. I do tej pory nie wiem, czy to zdjęcie rzeczywiście przedstawia tą sytuację, czy nie. Dlatego zaznaczyłem, że najprawdopodobniej. I takich dylematów, z takimi dylematami spotykamy się wielokrotnie. Tak więc. Ale wróćmy do pytania pana redaktora, bo chyba gdzieś tam zboczyłem zupełnie w innym kierunku.
Nie, to wszystko jest bardzo istotne i bardzo ciekawe, co składa się na obie publikacje. Ale jeszcze taka jedna uwaga, bo od razu po sposobie, w jaki Pan o tym mówi. I to, że to jest też przedmiot Pana zainteresowania, czyli kraj warty, wskazuje, że mam do czynienia, bo też wiem, z poznaniakiem, z mieszkańcem Wielkopolski. Przypomnijmy w ogóle, czym był kraj warty, bo zaraz opowiem o takich też perspektywach poznawczych na terenie Polski współczesnej, w odbiorze w ogóle okupacji niemieckiej, sowieckiej też porozmawiamy, ale przypomnijmy, czym był kraj warty, jakiego rodzaju to była koncepcja, jaki to był zamysł Hitlera.
Krótko mówiąc, kraj warty miał się stać wzorcową jednostką administracyjną, wzorcowym okręgiem III Rzeszy. Dlaczego? Tak różna jest historia, i to też jest fascynujące. Różna jest historia naszych ziem pod okupacją, czy to generalnego gubernatorstwa, czy to ziem leżących na wschodzie, które najpierw były inkorporowane do Związku Sowieckiego, a później zostały zajęte przez Niemców. Inna historia jest Wileńszczyzny, inna jest Galicji. Ale nawet w ramach ziem wcielonych do Rzeszy, czyli Pomorza, Wielkopolski, mówiąc ogólnie, i Śląska, również tam historia toczyła się w innym tempie, z innym natężeniem. I jeżeli chodzi o to, co dla nas jest najważniejsze w tej opowieści, czyli chodzi o system represji niemiecki, był on różny i trzeba mieć świadomość. W moim przekonaniu to, co się działo w Wartelandzie, było wyjątkowe, czyli w kraju warty. Ponieważ generalnie dużo zależało od osobistych planów, celów Gauleitera, w tym przypadku to również namiestnika Rzeszy, Artura Greisera, który miał zupełnie inną koncepcję od tego, co reprezentował Koch, czy od tego, co reprezentowali zarządcy Śląska. Generalnie Ślązaków chciano uważać za Niemców. I to i również na przykład ksiądz biskup Adamski, który wystosował taką odezwę, że żeby podpisywano tą Volkslistę, żeby Ślązacy przystępowali, dlatego żeby ratować po prostu życie. I taka była polityka i tam nieco inaczej wyglądała ta sytuacja.
Substancja narodowa.
Tak jest. Natomiast Forster, przepraszam, bo ja mówimy, a teraz chciałem powiedzieć o Forsterze na Pomorzu Gdańskim. Forster miał zupełnie inną koncepcję. To taka klasyczna koncepcja germanizacyjna, można powiedzieć. Jak najwięcej ludzi skłonić do tego, żeby dobrowolnie czy pod lekkim przymusem przystąpiło do tej listy narodowościowej niemieckiej i żeby mieć ten materiał do Wehrmachtu i żeby mieć święty spokój i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Pomorze Gdańskie i szeroko rozumianym pojęciu Pomorze zapłaciło ogromną cenę terroru. Musimy pamiętać o tym, że w 1939 roku to właśnie na Pomorzu dokonano najwięcej zbrodni. To sąsiedzi niemieccy, potem wchodzący w skład różnych formacji paramilitarnych, zemszczuców przede wszystkim, dokonywali zbrodni, czy osobiście, czy wskazywali, czy była to zemsta w wyniku jakichś porachunków jeszcze z okresu przedwojennego, czy po prostu była to zwierzęca nienawiść do polskości. To jest opowieść na inny temat. Natomiast wróćmy do kraju warty. Tutaj, na tym tronie w Poznaniu, bo kraj warty to była struktura, która powstała najpierw w oparciu o głównie Wielkopolskę, a przedwojenne województwo, ale nie całe poznańskie. Później zostały dokoptowane ziemia łódzka chociażby, a nawet niektóre powiaty województwa warszawskiego przedwojennego. Tak więc była to jednostka administracyjna absolutnie sztuczna. Absolutnie, jeżeli chodzi o granice, absolutnie nieuzasadniona pod względem historycznym. To było zupełnie coś nowego. Dominującym elementem była rzeka Warta. No i nazwano to ostatecznie tą prowincję jako kraj Warty. Najpierw się nazywała tam Poznań, a później kraj Warty. I teraz w tym kraju Warty Greiser zastosował tego typu myślenie. Bardzo mocno się wczytywał ten narodowy socjalista w to dziełko, które stworzył w swoim czasie Adolf Hitler, a mianowicie Mein Kampf. I tam już była o tym mowa, odnośnie Polaków, że Polaków nie należy germanizować w taki sposób wilhelmiński, hohenzollernowski, tak jak w XIX wieku, bo to nie przynosiło rezultatów, tylko należało zgermanizować ziemię. Nie Polaków, tylko tą ziemię. A na czym polegała ta wcale niesubtelna różnica? Polacy mieli albo zostać wymordowani, albo mieli zostać wyrzuceni poza obręb okręgu, a w to miejsce zamierzano sprowadzić etnicznych Niemców. Czy to z Besarabii, czy to z krajów bałtyckich, jak miało pokazać rzeczywistość niebawem, czy z Ukrainy, czy ze wschodniej Polski i tak dalej, i tak dalej. tu miała być ziemia obiecana dla tych Niemców, którzy mieli być sprowadzeni do kraju Warty. Kraj Warty miał się składać z niemieckich panów i z pewnej liczby, no potrzebnych do obsługi tych niemieckich panów, Polaków tymczasowo, ponieważ zakładano, że do roku 1968-69 nie będzie tu żadnych śladów po Polakach. Taka była pierwotna koncepcja. Nie miało być nie tylko Polaków jako takich, ale nie miało być nawet śladów polskości. Jeżeli my przypatrzymy się dokumentom i planom niemieckim, które powstawały przez cały okres okupacji, mimo problemów, jakie mieli na froncie, aprowizacyjnych, militarnych, politycznych, i zobaczymy te pomysły, to to robi wrażenie. Nawet celem było nie tylko zlikwidowanie śladów polskości w sensie tam wizualnym, na ulicach, na drogach, zlikwidowanie krzyży przydrożnych, ale również były koncepcje niemieckości lasu. Jak wygląda niemiecki las? Jak wygląda niemiecka wioska? Jak wygląda niemiecki krajobraz? To jest niesamowite. Wszystko miało zostać dopasowane do jakiejś pewnej wizji tego, co jest bardzo niemieckie. Wszystko miało być najbardziej arcyniemieckie. Bardziej może niemieckie niż we właściwych Niemczech.
Na jakim etapie te zmiany się dokonały?
No stosunkowo niewiele, dlatego że poza eksterminacją, ona miała charakter na bardziej spektakularny i na początku, ale zaraz do tego jeszcze przejdziemy, ale w sensie pobocznym, to trzeba powiedzieć, że jakby sytuacja jednak międzynarodowa, to znaczy polityczna czy wojenna, powodowała, że te koncepcje nie mogły zostać wdrożone w takim zakresie, jak zamierzano. Zresztą też ten stosunek do Polaków ewoluował. On był taki niezborny, można powiedzieć. Z jednej strony terror nie zelżał, a z drugiej strony Greise starał się jakoś nieporadnie wyciągać rękę, tworzyć jakiś Leistungspolen, czy takich Polaków, którzy mieli tacy letni, którzy będą mieli jakieś przywileje, podstawą będzie dobra ich praca wydajna, ale to takie było działanie kompletnie nietrafione, również grano kartą katyńską oczywiście, ale nietrafione, ponieważ za tym nie szło za żadne odpuszczenie Polakom. W sensie prawodawstwa, w sensie postępowania, dyskryminacji, to było kompletnie bez sensu. Też takie widzimy próby w Generalnym Gubernatorstwie i wszędzie indziej. To też było pokazane, że jak my opisujemy system niemiecki, to nie możemy mówić o tym, że tak to działało, tak to zaplanowano, tak to działało. Nie, to cały czas było w ruchu, to cały czas ewoluowało w tą czy w innym kierunku. Ich organizacja nie była taka doskonała, jakby się mogło wydawać, że tam były jakieś plany, które były realizowane w 100%, a nawet nie 50%. Z tych takich spektakularnych, w sensie architektonicznym rozwiązań mogę powiedzieć, to była najbardziej bulwersująca Niemców przebudowa zamku wilhelmińskiego. Zamek, ostatnia rezydencja cesarza Wilhelma II, postawiona w Poznaniu na początku XX wieku, na podobieństwo tego, co było w Strasburgu, czyli pokazanie, że zachodnie kresy Niemiec i wschodnie kresy Niemiec, to jest tutaj mamy miasta rezydencjonalne, które stanowią o tym, że jest to państwo, jest to teren niemiecki z krwi i kości, na zawsze. I ten zamek taki eklektyczny tam wybudowany, to co się Wilhelmowi podobało, to tam było wprowadzone w sensie architektonicznym, postanowiono za ogromne pieniądze przebudować na rezydencję Hitlera i Greisera. I do dzisiaj zachowały się, bo to rzeczywiście kosztowało dużo pieniędzy. Jakby w miniaturze tam jest Kancelaria Rzeszy w marmurach. Są takie elementy charakterystyczne dla architektury narodowo-socjalistycznej i tak dalej, i tak dalej. I to właściwie była jedna taka spektakularna inwestycja, a druga to była rezydencja Greisera nad Jeziorem Góreckim, dzisiejszym Wielkopolskim Parku Narodowym. A poza tym jakieś tam były próby stworzenia wsi wzorcowych i tak dalej, ale to niewielka skala tego wszystkiego była. W sensie zniszczenia śladów polskości, tak, wszystkie orły, wszystkie pomniki właściwie, krzyże przydrożne, to w większości zostało po prostu zdemolowane, zniszczone. W sensie języka polskiego, tak, został wprowadzony absolutny zakaz mówienia po polsku. W miejscach publicznych, w tramwajach, same tramwaje czy autobusy, to też były dostosowane przede wszystkim dla Niemców, a Polacy musieli mieć specjalne zezwolenia. W godzinach pracy dojeżdżali Niemcy, Polacy mieli inne godziny. Samo posiadanie roweru również było limitowane, to trzeba było mieć rower, oczywiście, ale przede wszystkim trzeba było mieć pozwolenie, czyli pewna odległość od pracy do domu musiała być na tyle duża, że uzasadniała użycie roweru, żeby dojeżdżać do pracy. Godziny wstępu po towary dla Niemców, Polaków były oddzielne. Niemcy dokonywali tych zakupów, a przede wszystkim były różnice w dostępie do towarów, no bo przecież Niemcy mieli inne kartki i wiele przywilejów, a w kraju Warty takimi produktami żywnościowymi, które uchodziły za wielce ekskluzywne, to uchodziła na przykład cebula czy jajko. No jajko w ogóle nie było dostępne dla Polaków w pewnym momencie. W pewnym momencie był zakaz sprzedaży Polakom, więc Polacy musieli dokonywać tych zakupów nielegalnie. Dostęp do służby zdrowia zerowy, do lekarstw. To wszystko wyniszczało naród polski. To wszystko powodowało, że to był najbardziej destrukcyjny z okręgów stworzonych przez Niemców dla Polaków. Tu nie było tak jak w gubernatorstwie polskich kin z takimi nawet propagandowymi filmami, ale czy kawiarni. Tego wszystkiego nie było. To były Niemcy, w myśl rozumienia narodowych socjalistów. To było miejsce, gdzie Polaków chciano oznakować. Na zasadzie takim ma podobieństwo jak robotnicy polscy w Rzeszy, ale okazało się, że ich jest tak dużo, że nie można ich oznakować, bo to by Niemcom zepsuło samopoczucie. Okazało się, że oni są wysepką tutaj, tą milionową, w większości polskiej. To oni, co mogli zrobić Niemcy, przeglądając Ostdeutscher Beobachter, czyli tą gazetę codzienną niemiecką, która wchodziła w kraju warty, no cóż, tam było widać, że Niemcy są na tych zdjęciach, o Polakach nie było mowy. Na początku tylko bomba pornicze Wittstaff, tak, że Polska to tylko jeden bałagan i niegospodarność, ale to szybko zniknęło ze stron tych gazet i po prostu nie było tych Polaków, oni nie występowali, nie było tego tła, generalnie nie pojawiały się żadne teksty, dobre to niemożliwe, ale złe, żadne, po prostu tych Polaków miało nie być. I takie były zamierzenia. A wracając teraz do rzeczy najistotniejszej, czyli tej eksterminacji. No eksterminacja przebiegała...
Nastąpiła przede wszystkim bardzo szybko.
Tak, to na podobieństwo, tutaj mamy pewne podobieństwo do sytuacji na ziemiach wcielonych do Rzeszy, no, szczególnie na Pomorzu Gdańskim i u nas, mówię u nas, no, w kraju Warty, w Wielkopolsce. To przede wszystkim był pomysł i ten pomysł był wdrożony błyskawicznie, bo decyzje zapadły około prawdopodobnie Wiełowej, kiedy Hitler w swoim pociągu Ameryka ogłosił, że tak, należy przystąpić do eliminacji elit. Tak. Heydrich i wszystkie i podległe mu grupy policji, bezpieczeństwa przystąpiły do tej akcji z zamiarem zlikwidowania elit. Elit rozumianych bardzo, bardzo szeroko, nawet nie tyle inteligencji. Akcja się nazywała Akcja Inteligencja, ale tak naprawdę najpierw Tannenberg, potem ona przyszła, wyewoluowała w Akcję Inteligencja, ale tak naprawdę celem było zlikwidowanie wszystkich osób, które są lokalnymi liderami, które mają autorytet z racji wykonywanego zawodu, czy przede wszystkim z racji pewnej aktywności społecznej, nie tylko politycznej, ale społecznej w danym obszarze, czyli te osoby zamierzano wymordować, najnormalniej w świecie wymordować, ile się da, jak najwięcej. Zanim, i to jeszcze w czasie zarządu najpierw tego wojskowego, że w momencie, kiedy wchodzi administracja cywilna, żeby miała już to przedpole wyczyszczone. Mordowano ich publicznie, mordowano ich na rynkach miasteczek wielkopolskich, mordowano, to też służyło temu celowi, żeby zastraszyć społeczeństwo, żeby steroryzować społeczeństwo. Oczywiście ja już nie wspominam o terrorze Wehrmachtu i w czasie samych działań wojennych, bo oczywiście tam dochodziło też na dużą skalę do mordów. Wynikały one z takiego ogólnego strachu Niemców przed partyzantami. Tak to wówczas nazywano. Partyzantka. Wszędzie obawiano się partyzantów. Nawet przypadkowa palba, przypadkowa wymiana ognia pomiędzy oddziałami niemieckimi powodowała odwet na najbliższych mieszkańcach. Mordowano po prostu, czy co najmniej aresztowano młodych mężczyzn narodowości polskiej i żydowskiej. No tutaj w Wielkopolsce, bo to było oczywiście stosunkowo mało Żydów w tej właściwie Wielkopolsce. Natomiast ich internowano i później oni byli zsyłani do obozów różnego rodzaju. Oni generalnie potem nie wracali do domu. Tak więc to był ten pierwszy etap. Drugi etap to już taka świadoma, zorganizowana eksterminacja. Przy czym o ile na Pomorzu Zachodnim główną rolę odgrywał Zelbstutz, ale te mordy były takie trochę często niezorganizowane, bez tego nadania państwowego. A w państwie niemieckim wszystko musiało mieć tę sygnaturę państwową. No, monopol na zabijanie miało państwo. Wielokrotnie dochodziło do sytuacji, dla nas wydawało się kuriozalnych, kiedy morderstwa dokonywane na przykład nieautoryzowane przez państwo były karane. Ale nie dlatego, że ktoś się przejmował losem ofiar, tylko dlatego, że to państwo ma monopol na to, kto ma żyć i jak ma żyć. Czy ma w ogóle żyć. czym mamy odebrać mu życie. I to był ten moment trwający do mniej więcej 40 roku, kiedy postanowiono tą elitę, tą głowę tego społeczeństwa odciąć. Innych deportowano, bo zaraz wejdziemy na temat deportacji z kraju Warty, ale to właśnie chodziło o pozbycie się tej najbardziej świadomych grup ludzi, a następnie zamianę w tych ludzi, którzy pozostali w niewolników. W niewolników, ciemną masę, która, to też w przypadku kraju Warty, to na przykład tam mamy sytuację dotyczącą kształcenia dzieci, młodzieży, podstawowe, żeby miał liczyć, żeby miał wykonywać proste polecenia w języku niemieckim, a potem do pracy, do roboty, można by powiedzieć. W wieku tam 12 czy 14 lat to już człowiek musiał pracować dla Rzeszy Niemieckiej. Oczywiście powstawały potem kolejne problemy, no bo to jeżeli my tak obniżymy poziom wykształcenia, a potrzebujemy w pewnym momencie bardziej wykwalifikowanych jednak pracowników, więc jakieś tam się próby pojawiają, jakichś takich szkółek przyzakładowych i tak dalej, i tak dalej. Te ich założenia ideologiczne, no też one w pewnym momencie się kompromitowały i należało dokonać jakichś zmian.
No dobrze. To jest dosyć ponury obraz. Ja jeszcze, proszę Państwa, powiem tylko tyle. To jest taka pewna drobna różnica, ale Państwo muszą sami zajrzeć koniecznie do tych książek. To jest większa warstwa tekstu niż w książce Czas Bestii. I właśnie chciałbym przejść teraz do drugiej publikacji, znaczy drugiej, w tej chwili pierwszej, w sensie premierowe wydanie, całkiem niedawno. Książka już jest bestsellerem, jeśli chodzi o książki wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Książka, która już jest uboższa w tekst, ale nie uboższa w obraz. Wręcz przeciwnie, jest go więcej. W ogóle jaki był zamysł, koncepcja i skąd tyle tych czasami potwornych, okrutnych zdjęć?
Świadomie podjąłem decyzję, żeby ograniczyć warstwę tekstową z bardzo prostej...
To nie jest słabość, tylko przez porównanie.
Tak, ale chcę wytłumaczyć potencjalnym czytelnikom, czy czytelnikom. Ponieważ to była kolosalna różnica pomiędzy opisaniem na kilkuset stronach i zilustrowaniem kraju Warty, a pokazaniem tego wszystkiego, co jest najważniejsze, co się działo na ziemiach okupowanych. To jest kolosalna różnica. Tutaj ilość wątków, ilość opowieści, które musiałem przedstawić, jest nieporównywalna. Przecież mamy do czynienia nie dosyć, że z całym obszarem Rzeczpospolitej w granicach przed II wojną światową, to z okupacją sowiecką, oddzielnie z okupacją niemiecką, później ze wszystkimi z tym związanymi konsekwencjami, czyli mamy i obozy koncentracyjne, i obozy zagłady, i obozy pracy przymusowej, i karne obozy pracy przymusowej, i likwidacja, wymordowanie ludności Sinti i Romów, i zagłada Żydów, i mógłbym tak wymieniać, i likwidacja nerwowo i psychicznie chorych, i likwidacja elit, i działalność NKWD, i zamojszczyzna, i co jeszcze tam jeszcze? I Wołyń, i zbrodnia na Polakach wykonana przez Ukraińców, i kolaboracja innych formacji, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle tworzy mi się taka lista, bo zaczynamy zawsze tą książkę od struktury, co chcę opowiedzieć. I ile tutaj była ta sprawa łatwiejsza, choć nie była łatwa w Wartelandzie, to w czasie Bestii w pewnym momencie musiałem dokonywać selekcji. Przede wszystkim jak napisać książkę, też ona też musi mieć ograniczoną wielkość. Możemy zrobić książkę, która będzie miała 2000 stron, 4000 zdjęć, ale to już nie będzie książka. To będzie kobyła, której nikt nie będzie chciał obejrzeć, bo będzie po prostu za duża. Natomiast my musimy to opowiedzieć znów w sposób syntetyczny. I stąd tutaj doszliśmy do wniosku, że najważniejsze, żeby przedstawić, przede wszystkim działać obrazem i w bardzo taki uproszczonej, ograniczonej formie tekstem. W pewnym sensie pisząc te słowa, pisząc tą książkę, miałem przekonanie, że ta książka trafi na Zachód w formie przetłumaczonych książek.
I tak podobno ma być.
I tak będzie. I wiedziałem, że to też innym językiem się operuje, że ten odbiorca, to jest odbiorca kompletnie nieobeznany, bo jeżeli możemy mówić o Wartelandzie, to podejrzewam, że po tą książkę sięgnęli przede wszystkim mieszkańcy Wielkopolski, ziemi łódzkiej, którzy mają pewną wiedzę na temat okupacji, no, pewnie nie taką, jak tutaj w tej książce zawarłem, ale jakieś takie podstawy.
Ja liczę, że kongresówka też sięgnęła, zaraz wytłumaczę dlaczego, bo to jest bardzo ważne w ogóle w naszej, do dzisiaj w naszym odbiorze II wojny światowej, w zależności od województwa, miejsca zamieszkania. Naprawdę to jest bardzo ważna sprawa, ale zaraz
bardzo o tym powiem. Bardzo się cieszę z tego wątku, panie redaktorze. Natomiast tutaj miałem się przeświadczenie, że ta książka, skoro ona trafi do tych ludzi, to oni muszą mieć podane taką podstawową wiedzę. A obrazy mają to wzmacniać. Naprawdę nie było miejsca. Właściwie to jest trochę tak, jakby ta książka była jedną wielką wystawą. To znaczy praktycznie każda rozkładówka, no może na dwóch rozkładówkach, jest przedstawiany pewien problem. Tyle jest tych problemów, tyle jest tych aspektów. Ona oczywiście ma swój wewnętrzny podział na kilka rozdziałów, ale to jest zupełnie inny sposób przedstawienia niż w Wartelandzie, z tych właśnie względów, o których powiedziałem. Dlatego ona jest, nie można powiedzieć, że to jest seria, absolutnie. Nie można powiedzieć, że to jest rozwinięcie, bo ja kiedyś nawet myślałem sobie, że a może warto by każdy okręg Rzeszy, każdy obszar Polski oddzielnie opisać w taki sposób jak w Wartelandzie. I zastosowaniem tego podziału na życie codzienne, na zbrodnie, takie i inne. No i wtedy może to miałoby sens, bo każdy obszar miałby swoją historię. Ale nie jest to takie łatwe. Nie jest to takie łatwe, ponieważ analiza, ja przeglądałem około 50 tysięcy zdjęć, żeby ta książka powstała. I tutaj, bo ja miałem różne koncepcje, żeby ta książka miała różny wygląd. I się okazało, że tak nierównomiernie są rozłożone te zdjęcia, że tworzenie książek tak geograficznie, topograficznie, według podziału administracyjnego wprowadzonego przez Niemców, no byłby ryzykowny. No, generalne gubernatorstwo moglibyśmy oczywiście opisać, ale już na przykład ziemię wschodnie, Wileńszczyznę, czy tam na wschodzie, to już nie mielibyśmy szans, żeby taką obszerną książkę zrobić i zilustrować ją zdjęciami. Tak więc pomysł na taką jedną książkę, która będzie opisywała ziemię polskie pod okupacją, uważam za najtrafniejsze.
Już tutaj dyrektor oddalił pewną kwestię, pan dyrektor oddalił taką kwestię, która mogłaby się pojawić, bo pan dyrektor wytłumaczył, że to wyjdzie do czytelnika zachodniego, będzie miał okazję się z nim zapoznać i to jest bardzo dobry pomysł. Nareszcie pewnie by powiedziała moja ukochana znajoma ze Stanów Zjednoczonych, Patrycja, że wreszcie po angielsku coś będzie można kupić, przeczytać, pokazać amerykańskim przyjaciołom i tak dalej. Bo tutaj chciałbyś takim adwokatem diabła i powiedzieć, przyczepić się. Znaczy, to nie jest trywializowanie, opowiadanie samą fotografią o wojnie.
Nie, nigdy w ten sposób nie myślałem. Wydaje mi się, że po pierwsze, żyjemy w świecie obrazu. To jest taki banał, że już aż trudno to powtarzać ciągle. Skrótowej informacji. Czy nam się to podoba, czy nie? Tak jest. Tak jest i tego najprawdopodobniej, panie redaktorze, tego nie zmienimy.
Nie, to chciałem się przyczepić, żeby nie było, że się ciągle zgadzamy.
I wydaje mi się, że my po prostu musimy działać. Po pierwsze, ja się dziwię, że takie książki nie powstały po wojnie przez tyle lat.
A jak sobie to pan tłumaczy? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, że mamy 30 lat Polski bez cenzury. No to ta cenzura bardzo późno upadła, co prawda. Już był początek lat 90., jak dobrze pamiętam, jak urząd na Mysie niedaleko stąd zniknął z mapy Warszawy i z mapy Polski, czyli przestali istnieć cenzorzy. I jak to się dzieje, że 30 lat trzeba było, żeby pokazać przez obraz II wojnę światową? Musiał dopiero dr Pleskaczyński się pojawić, pochodzić po archiwach, pozbierać, pomyśleć i to złożyć?
Tak jest IPN, jest nowatorski, innowacyjny. Tutaj powstają naprawdę pozycje, które są po raz pierwszy w Polsce. Czy to zakres badań, czy tematy. Ja tak się zastanawiam, kto się zajmuje w ogóle dzisiaj historią II wojny światowej. Jakie ośrodki, w jakim stopniu. Ja tu mam duże wątpliwości, czy aby gro tych książek zajmujących się tematyką drugowojenną, jednak nie znam danych statystycznych, ale takie odnoszę wrażenie, że najwięcej tych książek powstaje właśnie u nas, w Instytucie. Z drugiej strony Są też problemy, były zawsze problemy, jak sądzę, z dotarciem do tych zdjęć. A jednak nasze zdjęcia są u nas. To też jest walor. To też jest możliwość ich przeglądnięcia, opracowania i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest ważne. Oczywiście to nie są zdjęcia tylko z naszego archiwum, bo są zdjęcia właściwie z całego świata, no, te, które udało się znaleźć i pozyskać. Ale generalnie bazujemy przede wszystkim na tych naszych zdjęciach. Poza tym dawniej chyba to słowo pisane było bardziej cenione niż obraz. Też sobie tak to mogę wytłumaczyć, bo nie sądzę, żeby w PRL-u była cenzura na tematy związane ze zbrodniami niemieckimi. No to tutaj nie. Ale też kwestie edytorskie, też kwestie druku. Kiedyś książki tego typu powstawały bardzo długo. Były technologia jakby składania książek, projektowania, składania, no też poszła do przodu. To wszystko działa na korzyść i to w jakimś stopniu tłumaczy to, dlaczego takie książki nie powstały wcześniej. Chociaż dlaczego w ciągu ostatnich 30 lat? Może dlatego, że też było wiele innych fascynujących, zaniedbanych całkowicie tematów, które otrzymały w pewnym momencie w latach 90. czy początku 2000. swój priorytet. No przecież kwestie wschodnie w ogóle nie były badane, kwestie związane z PRL-em nie były badane, rzecz jasna. No więc to na pewno jakby powodowało, że nie było takiego myślenia. No ja się cieszę, że taką książkę mamy. Ja się cieszę z tej popularności tej książki. Ja się również cieszę z reakcji na tą książkę, bo powiem szczerze, że reakcje są przeróżne, że potrafią być ludzie, to są ludzie, no, którzy tej książki nie mogą oglądać do końca, są tak przerażeni. Ja mam relacje o ludziach, którzy płaczą przy tej książce, ale mam też relacje ludzi, którzy mówią wreszcie, dobrze, że ta książka się pokazała. W końcu kilka milionów Polaków zginęło, również etnicznych Polaków i to też jest ważne z punktu widzenia narracji na świecie, gdzie jest mowa przede wszystkim. Niestety taka jest prawda, że się jakby na pierwszym miejscu, czy jedynym miejscu jest zagłada, prezentowana zagłada Żydów polskich, a o martyrologii Polaków wiemy niewiele lub po prostu nie wiedzą ci ludzie nic. I dlatego pojawienie się tych książek na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, to wydaje mi się bardzo dobry pomysł i miejmy nadzieję, że to też jakby zaprezentuje nasz punkt widzenia i to, co myśmy przeszli i to, kim jesteśmy dzisiaj, bo to nas ukształtowało, to pozbycie się tej inteligencji, świadome działanie obu okupantów, szczególnie w zakresie takiej masowej likwidacji warstw intelektualnych, przywódczych, ludzi najbardziej aktywnych, sprawnych, sprawczych, zdolnych do rozwoju Polski, to jest to. Przecież ile osób są dane statystyczne, nie będę ich przypominał, bo nie pamiętam, ale to były jakieś mikroskopijne liczby ludzi z wyższym wykształceniem, którzy po wojnie zostali zlokalizowani w Polsce.
A no właśnie, to jest bardzo ważny element, czyli eksterminacja, obozy, gdzie, no mówiąc wprost, może to źle brzmi, brzydko brzmi, wykańczano polską inteligencję. Często spotykam się w takich różnych dyskusjach także z różnymi znajomymi, osobami na różne sposoby mi bliskimi, na temat utyskiwania, że w Polsce to nie działa, a to jest takie, a to takie. I jak przeglądałem jeszcze raz, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, książkę. Nie chcę jej nazywać albumem, bo to by było straszne spłaszczenie dla ciężkiej pracy i dla treści, która tam jest. To jest po prostu ilustrowana historia II wojny światowej, tak bym to nazwał. To sobie wtedy właśnie przypominam te rozmowy i sobie myślę, że to bardziej cud, że my jeszcze jako państwo, jako naród istniejemy, niż powód do narzekań, bo rzeczywiście chyba co czwarty ksiądz, co któryś lekarz znaleźli się w obozach. Do jakich obozów, przypomnijmy, głównie Niemcy wywozili polską ludność. Przypomnę tylko, że całkiem niedawno ukazała się książka Wznowienie, wstrząsającej książki, która ukazała się chyba w PRL-u tylko raz, jak dobrze pamiętam. Może miał jakieś wznowienie, przeoczyłem. Stanisława Nogaja o obozie w Guzen.
Do jakich obozów? Do obozów koncentracyjnych przede wszystkim. Zauważmy, że powstanie obozu Auschwitz to wiązało się właśnie z akcją likwidacji polskich elit i był przeznaczony w pierwszej kolejności dla Polaków. Później on się jakby przekształcił w obóz zagłady dla ludności żydowskiej. I to jest oczywiste, że jest tak odbierany, ponieważ liczby ofiar mówią jednoznacznie, że przede wszystkim ginęli tam Żydzi. Natomiast obozy koncentracyjne, które powstawały, to na terenie ziem polskich i nie tylko, bo nie tylko na terenie, do tych obozów wsyłano Polaków. Polaków wsyłano do wszystkich obozów na terenie Europy, ale i to jest oczywista rzecz. Natomiast bardzo często zapomina się o całej serii, o całej masie różnych innych obozów, w których przebywali Polacy czasowo lub do końca swojego życia. Najbardziej krwawe to były te obozy policyjne, w których przetrzymywano ludzi w czasie przesłuchań, gdzie ich torturowano, wykańczano, mordowano i rozsyłano do obozów koncentracyjnych. Na przykład taki znany obóz policyjny w Poznaniu, Fort VII. Mamy relacje ludzi, którzy przeżyli te obozy i zostali deportowani do obozów koncentracyjnych, którzy wspominają, że te obozy koncentracyjne to było nic w porównaniu do tego, co przeżyli w tych obozach policyjnych. Tutaj dokonywano tych zbrodni największych, tutaj dokonywano tortur. Ja tam prezentuję również zdjęcia narzędzi tortur, które były stosowane czy to w aresztach śledczych, czy to w obozach policyjnych, czy w więzieniach policyjnych. To była cała gama obozów, które były rozsiane na terenie ziem polskich. Wystarczy wziąć takie mapy, które były kiedyś publikowane z ilością obozów, więzień, aresztów śledczych. Tego wszystkiego jest taka masa. Cała Polska była tym upstrzona. Każda miejscowość powiatowa, nawet w gminach, wszędzie znajdowały się miejsca eksterminacji Polaków. Do tego jeszcze obozy pracy o różnej kategorii. Do tego były jeszcze obozy przejściowe. Moglibyśmy tak wymieniać i wymieniać. To wszystko w tej książce jest pokazane. Choćby po to, żebyśmy wiedzieli, że to nie tylko to, co jest najbardziej oczywiste. Obóz koncentracyjny, łapanka, egzekucja. To wszystko to była codzienność. To był okres, kiedy człowiek, bez względu na to, czy się angażował w działalność konspiracyjną, czy wykazywał się jakąś działalnością aktywną, antyniemiecką, mógł zostać zamordowany. Też takie aspekty, tak to umieściłem, takie zdjęcia, które ilustrują, jak ryzykowne była w ogóle sama walka o biologiczne przeżycie, gdzie karano śmiercią za nielegalny ubój świni. Gdzie karano śmiercią za kradzież dwóch kur. Tam są afisze niemieckie, okupacyjne, które dokładnie opisują tę sytuację. Ludzie w Polsce, Polacy na terenach okupowanych, tam w różnych obszarach były różne te normy wyżywieniowe, ale generalnie wszyscy te oficjalne normy były poniżej możliwości przeżycia. A zatem każdy musiał ryzykować życie, żeby zdobyć pożywienie. I teraz dopiero, w tym kontekście, proszę zwrócić uwagę, kiedy pokazujemy, jakie były warunki życia Polaków w okupowanej Polsce, kiedy musieli walczyć o przeżycie, zauważmy, z jakim heroizmem było pomaganie innym. Mówię tu w kontekście Żydów. Dlatego, że na Zachodzie twierdzi się, że pomaganie Żydów było to działanie wyjątkowe, już abstrahując od tego, że groziła kara śmierci za przechowywanie Żydów w niektórych obszarach, na przykład w generalnym gubernatorstwie. Poza utratą życia osobistego, poza utratą, ryzykiem utraty życia najbliższej rodziny i tak dalej. Jeszcze do tego wszystkiego ratowanie ludności żydowskiej wiązało się z ogromnymi kosztami. Ludzie musieli uratować najpierw siebie. Musieli mieć pieniądze, musieli mieć jedzenie, musieli mieć lekarstwa, musieli mieć ubrania, musieli mieć opał, bo jeżeli my nie będziemy o tym myśleć, o tym kontekście, to będzie się wydawało, że to była taka decyzja bardzo prosta. Czy ratować, czy nie ratować. Tak z dzisiejszej perspektywy. Wybór taki dosyć oczywisty by się wydawało dla ludzi, którzy nie znają historii, nie znają kontekstu. Ale my musimy sobie powiedzieć, ci ludzie, którzy podejmowali takie decyzje, funkcjonowali w pewnym świecie, gdzie nie byli w stanie sami siebie wyżywić czy uratować. A jednak znajdowali się wśród nich herosi, którzy podejmowali takie ryzyko. I udawało się.
I warto przypomnieć tutaj jedną taką rzecz, że najstarszym obozem był obóz KL Dachau, który powstał jeszcze przed II wojną światową. Przede wszystkim szczególne miejsce eksterminacji duchowieństwa polskiego. No dobrze, i teraz jeszcze taka jest kwestia, którą bym nazwał perspektywą odbioru, panie dyrektorze. Pan przez kawał życia pracował w oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, który serdecznie pozdrawiamy. Chyba nawet z doktorem Rafałem Sierchułą w jednym pokoju, który całkiem niedawno wydał książkę, o której miałem przyjemność też tutaj dla Państwa rozmawiać z autorem, o elicie, o konspiracji narodowej, ale też w ogóle o takiej elicie jeszcze endeckiej przedwojennej. To taka propos zmiany struktury też politycznych preferencji Poznania współczesnego. Tam jest taka duża ilość biogramów. Oczywiście jest to też cała sfera eksterminacji, tortur, bicia, ale są też biogramy tych najważniejszych przywódców, konspiratorów współnależących czy należących do Ruchu Narodowego. I tam taka rzecz, która mnie bije po oczach, to jest z reguły śmierć około 41 roku. To już było po wszystkim w zasadzie, to już było koniec. I teraz tak, ja rozumiem mieszkańca Poznania, czy rozumiem mieszkańca województwa lubuskiego, czy zachodniopomorskiego, chociaż to są tereny zwane dzisiaj ziemiami odzyskanymi, które nie były przed wojną polską. Ale też mieszkańca Pomorza, czy jak to dzisiaj mówimy, Wybrzeża, czy Śląska, czy Dolnego Śląska, który jest uwrażliwiony na tą eksterminację niemiecką. Ale tak, tutaj w Warszawie jest jeszcze ta perspektywa, która jest perspektywą doświadczeń sowieckich. Zresztą Izba Pamięci, Instytutu Pamięci Narodowej na ulicy Strzeleckiej doskonale to pokazuje, co tu się działo, jak do Warszawy w 1944 roku wkroczyli Sowieci i co działo się długo jeszcze po wojnie. A z kolei jak się od Warszawy idzie w kierunku wschodu, a to są tereny, gdzie też mieszkała moja rodzina, do których jestem bardzo przywiązany z różnych powodów i pejzażu, i historii, i pewnej odrębności, no tam jednak bardziej się przeżywa walkę z Sowietami, ponieważ jak byłem całkiem niedawno u jednej z takich pań, znajomych, sąsiadek pod Drohiczynem, no to ona zawsze opowiada, no tutaj tam wojna nie trwała do 45 roku, to jest taka opowieść, mówi, podręcznikowa, no my tu się jeszcze w 50-tych latach baliśmy. W zasadzie w 52 to można powiedzieć, że się wojna skończyła, ale ta wojna trwała z komunistami, z Sowietami. No tu była partyzantka, która prężnie działała do tych lat. Oczywiście były też bandy i tak dalej. I teraz sobie tak myślę tutaj o panu jako autorze tych dwóch publikacji, tej najnowszej, bardzo ważnej, i cieszę się, że ona się ukaże na Zachodzie. I panu jako teraz dyrektorze BNU, jak opowiedzieć w Polsce o tej samej historii, nam wszystkim, gdzie mamy te różne perspektywy poznawcze, także rodzinne doświadczenia, już nie mówię o doświadczeniach kresowych, no, ale to z kolei tam Wrocław, Bytom. Jak właśnie odbiera na przykład Wielkopolska do dzisiaj okupację niemiecką?
Panie redaktorze drogi, ja powiem tak, to jest tak dobre pytanie, ponieważ my, mówiąc o tej książce, skoncentrowaliśmy się, chcąc nie chcąc, na okupacji niemieckiej. I to jest w pewnym stopniu uzasadnione, ponieważ tak to jest, że dokumentacja fotograficzna zbrodni dokonywanych przez Sowietów jest praktycznie żadna. Mogliśmy się tutaj posługiwać wyłącznie, prawie wyłącznie zdjęciami z ekshumacji, zdjęciami, które Niemcy zrobili na przykład po wkroczeniu na tereny wschodniej Polski w 1941 roku. I to jest pewien problem narracyjny, żeby tą lukę wypełnić. Jak to zostało rozwiązane, zapraszam do wnętrza książki. Natomiast faktem jest, i to mnie ostatnio bardzo fascynuje, jaka jest ta odmienna perspektywa, percepcja okupacji mieszkańców różnych części ziem polskich. Pan tutaj powiedział o ziemi lubuskiej czy Pomorzu. To nie jest tak, że ona jest taka jak Wielkopolska, wręcz przeciwnie. Tu mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ to, co tam akurat jest, to jest bardzo często, to są ludzie z bardzo różnych regionów. Tam jest w ogóle problem ze świadomością, z tożsamością. Ostatnie wyniki naszych badań, które przeprowadziliśmy na Kongresie Pamięci Narodowej, wykazują jasno, że na przykład takie było jedno dobre pytanie, które zwróciło moją uwagę. Jak oceniamy udział naszego regionu w historii Polski? I na czołowych miejscach są dwie główne dzielnice. To jest Małopolska i Wielkopolska, i to jest zrozumiałe, przy czym Wielkopolanie zawsze mieli takie głębokie przeświadczenie, nie wiem, czy zawsze uzasadnione, o wyjątkowej roli w dziejach naszego państwa, ale tak to już jest. My nie mówimy o obiektywnych, tylko mówimy o subiektywnych.
Mają prawo.
Mają prawo, takie, ale to o czym świadczy. Tak. Natomiast ziemi lubuskiej 0%, nie 1-2, 0. No to właśnie z czegoś wynika, ale jakbyśmy się przypatrzyli też na opisywanie historii Polski, to te lata PRL-u niestety nas pozbawiły, i do dzisiaj to jest problem całej historii kresów. Ale to na przestrzeni wielu wieków gdzieś tam się pojawiają historie, a jeżeli już chodzi o ten okres na przykład II wojny światowej, to proszę zwrócić uwagę, że no kresy to w ogóle nie występują, zresztą ziemię wcielone do Rzeszy też nieczęsto, natomiast ta cała opowieść w sferze popkultury, w sensie filmów, publikacji, dotyczy generalnego gubernatorstwa. I taka jest prawda. I tu jest problem, ponieważ my nie mamy, dlatego tu było świadomie podjąłem decyzję, żeby ta książka obejmowała swoim zasięgiem w Polskę w granicach przedwojennych. To jest raz. Drugie, podjąłem również świadomą decyzję, że będzie się ona zaczynała 1 września i kończyła 8 maja 1945 roku i mimo wielu pokus nie poszedłem dalej. Oczywiście historia nie kończyła się w tym momencie, nie tego dnia. Niewiele się to zmieniło. Partyzantka, która działała, tak jak pan powiedział, to nie jest partyzantka, która utworzyła się 9 maja 1945 roku. To była ciągłość. To właściwie cały czas to był ten sam ruch. W takiej czy innej formie, w takich i innych okolicznościach, ale generalnie na przykład obława augustowska też można powiedzieć, że w sensie takim filozoficznym to było dalej działania drugowojenne. Tylko, że dla autora książki, dla naukowca, no mimo, że niektórzy ludzie tego nie lubią, nie tolerują, ale jest potrzeba usystematyzowania. Odtąd, dotąd, w takich i w takich granicach. Mimo, że
ja wiem,
to jest ból. Poważny ból, czasem też dla autora, żeby nie pójść gdzieś dalej. Ale musimy się ograniczać, bo tak jak powiedziałem, ta książka mogłaby sięgać dalej. Ale oczywiście, inna jest perspektywa ludzi, na przykład we wschodniej Polsce, czy dawniej była, i takie...
Czyli już w Warszawie.
Nie. Warszawa, centralna Polska. No ja też Krakowie słyszałem, że Lwów to nie są kresy żadne i tak dalej. Oczywiście. Natomiast na przykład załóżmy, wkraczają Niemcy na Wileńszczyznę i zupełnie inaczej postępują z inteligencją. Wiedzą, że inteligencja, to były konkretne polityczne decyzje, że inteligencja była przetrzebiona przez bolszewików. Albo zostali wwiezieni na Sybir, albo zostali zgładzeni w Katyniu.
Doświadczenie lwowskie bardzo silne.
I w tym momencie postanowiono grać tą kartą, ponieważ przede wszystkim należało wytępić bolszewików i Żydów. Takie były zamierzenia niemieckie. W związku z czym odbiór przez Polaków Niemców był nieco inny. Po wejściu Niemców niektórzy nawet liczyli na to, że ten terror opadnie, skala tego terroru, i witali może nie z wdzięcznością, nie z radością, ale liczyli na pewne pozytywne zmiany, relatywne pozytywne zmiany. Oczywiście później okazywało się, że angażowanie się w ruch niepodległościowy groziło represjami nie mniejszymi niż za Sowieta, czy to ze strony Litwinów, czy to ze strony Niemców. Ale generalnie tym takim podstawowym wrogiem, i tego się nie da zaprzeczyć, w relacjach tych ludzi to są Sowieci. I przede wszystkim ci ludzie stracili swoją ziemię. Też oni tam trwali od kilkuset lat. Od strony mojej babci, która w okolicach Krzemieńca mieszkała od XVI wieku, to ten rok 40, zesłanie na Sybir i powrót potem do tej Polski w granicach współczesnych, to był koniec pewnego świata, całej historii rodu, całej historii rodziny. To jest ta trauma, i ci ludzie mają zupełnie inną perspektywę. Natomiast dla takich Wielkopolan czystych, ja jestem 25% Wielkopolaninem, żebyśmy mieli świadomość. Dla takich Wielkopolan z kolei to sytuacja wyglądała nieco inaczej. Okupacja niemiecka to była jedyna okupacja, jaką znali. Przyjście Sowietów, na przykład dla ludzi, którzy znajdowali się w obozie koncentracyjnym, to było wyratowanie, to było prawdziwe wyzwolenie. Nie myśleli w zupełnie innych kategoriach, tylko takich osobistych. Dlatego też na przykład przyjście z Sowietów na ziemię zachodnie, to było wyparcie z Polski Niemców, tak to było odbierane, i może uda się z tą nową władzą jakoś dogadać w myśl takiej wielkopolskiej, jak sądzę, takiego myślenia takiego pozytywistycznego, że władza będzie taka narzucona, ale generalnie stworzymy sobie taką pewną autonomię w granicach tego, na co nam pozwolą. Stąd też zupełnie inaczej traktowano, to wszystko to jest prywatne, osobiste doświadczenie konkretnego człowieka. I dlatego takie były sytuacje powojenne, a nie inne, i pod tym względem również regiony Polski się znacząco między sobą różniły.
I tutaj pełna zgoda. Ale dlaczego teraz zależało panu doktorowi na powrocie do opowieści, też w dużym stopniu, bo ta książka też się koncentruje, a może inaczej, bo od tego powinienem zacząć. Dlaczego jest taka metodyczność dokumentowania zbrodni, której dokonują Niemcy? Bo rzeczywiście ta asymetria ilościowa, jeśli chodzi o ilość zdjęć w książce, jeśli chodzi o Sowietów a Niemców, no to jest przytłaczająca na rzecz Niemców, jakieś 90% pewnie zawartości to są fotografie zbrodni niemieckich. Dlaczego tak odważnie, tak bezczelnie te zbrodnie fotografowali? Znaczy, dzięki temu mamy dokumentację dzisiaj, to jest inna sprawa.
Po pierwsze, różnice cywilizacyjne, mi się wydaje. To znaczy zupełnie inny poziom wykształcenia, bogactwa prywatnego, dostępności do aparatów fotograficznych. To są banalne sprawy, ale tak jest. Dostępności do aparatów fotograficznych, do kliszy, do zakładów, które wywoływały. I też, co jest istotne, tak naprawdę kontrola państwa nad swoimi obywatelami, nad swoimi funkcjonariuszami, była na zupełnie innym stała poziomie w Związku Sowieckim i w Niemczech. W Związku Sowieckim oczywiście to był obszar zupełnie niedostępny dla zwykłego człowieka, posiadanie aparatu fotograficznego. Nie wiem, podejrzewam, że te zdjęcia powstawały, ale takie urzędowe. Nie wiem, to jest moje przypuszczenie, nie poparte żadnymi dowodami. Mówię o stronie sowieckiej. Być może te zdjęcia gdzieś tam są, może w archiwach, a może nie. A może większy był spryt i zakłamanie takie wewnętrzne Sowietów. Tego też nie wykluczam. U Niemców wydaje się, że Niemcy, to były takie działania prywatne. Przede wszystkim na początku to miejmy świadomość, że były to zdjęcia wykonywane przez zwykłych funkcjonariuszy, żołnierzy na taką swoistą pamiątkę. W pewnym momencie, kiedy bo też ten terror był początkowo jawny. Niemcy ogłaszali o tych egzekucjach, spędzali całe mieszkańców miejscowości na miejsce kaźni, informowali o tym za pomocą obwieszczeń i tak dalej, więc nie była to rzecz nieznana, tajna. Utajnione egzekucje to jest mniej więcej przełom 1939-1940 roku. Wtedy przybiera to jeszcze większą skalę, te zbrodnie, natomiast one już są utajnione i tam już przychodzą pierwsze rozkazy, żeby nie dokumentować, nie fotografować egzekucji. I tutaj spotykamy się z sytuacją taką, że rzeczywiście najwięcej tych zdjęć pochodzi z pewnego okresu, z 1939 roku, u Niemców. Później jest ich coraz mniej. Oczywiście człowiek jest człowiekiem i łamie różnego rodzaju przepisy. Również Niemcy łamali te przepisy i robili nadal te zdjęcia, choć wydaje się, że nie w takiej skali. Natomiast w przypadku największego zorganizowanego mordu, czyli mordu ludności żydowskiej, masowego mordu, za pomocą utworzonych ośrodków zagłady czy obozów zagłady, to tam już były bardzo precyzyjne przepisy, bo obozy zagłady, musimy o tym pamiętać, składały się z dwóch stref, z tej strefy śmierci, gdzie dokonywano bezpośredniej eksterminacji ludności przywiezionej w przeciągu kilkudziesięciu minut do kilku godzin od momentu przywiezienia i zawsze przy tych obozach, tym zapleczem tego obozu był taki obóz, który tam byli zlokalizowane koszary, czy tam te baraki, w których mieszkali Ukraińcy i SS-mani. Tam mieszkali żydowscy więźniowie, którzy sortowali ubrania, kosztowności itd., itd. Oni mieli czasowo tylko żyć i te strefy, znamy jeszcze, są obfotografowane. Mało tych zdjęć jest, bo tam jeszcze, powiedzmy, to było dopuszczalne. Natomiast zdjęcia z samej strefy śmierci, to co do tych zdjęć, które podobno ilustrują te miejsca, mam duże wątpliwości i prawdopodobnie ich po prostu rzeczywiście nie ma. Jedyne zdjęcia, które mi są znane i które mieściłem w tej książce, to są słynne zdjęcia wykonane przez członków ruchu oporu w KL Auschwitz, kiedy jeden z więźniów, grecki oficer pochodzenia żydowskiego, zrobił serię zdjęć przemyconym aparatem z wnętrza krematorium. One przedstawiają te zdjęcia, moment palenia ciał na świeżym powietrzu, bo krematoria były za mało wydajne wówczas, kiedy mordowano Żydów, głównie węgierskich, a później jedno zdjęcie wykonał w utajniony sposób, prawdopodobnie z biodra, wykonał zdjęcie grupy żydowskich kobiet w tym lasku koło krematorium, które rozebrane już kierowały się do komory gazowej. No więc to są jedyne znane zdjęcia autentycznie z takich miejsc. Tak więc, podsumowując, co do Sowietów, nie wiemy, czy takie zdjęcia powstały, powstawały w ogóle, a jeżeli tak, to na pewno są mocno utajnione. Jeżeli chodzi o Niemców, to zdjęcia prywatne, a w mniejszym stopniu zdjęcia jakby urzędowe. Chociaż trzeba powiedzieć, że największa reprezentacja to są zdjęcia przedstawiające zagładę ludności żydowskiej, czy w ogóle funkcjonowanie Żydów już w gettach, bo przecież getta też służyły eksterminacji. Tam około 20-30% Żydów zmarło, zanim rozpoczęto planową taką eksterminację, to zmarło z różnych powodów w gettach. I to częste wchodzenie z aparatem fotograficznym przez Niemców do getta było podyktowane chyba tym, że chcieli uwiecznić świat, który za chwilę miał zniknąć z powierzchni ziemi. I myślę, że z tego powodu te zdjęcia były wtedy przez nich wykonywane.
Powiedział pan doktor trochę taką rzecz przerażającą w kontekście tych fotografii, jak się na nie patrzy, bo my mówimy teraz bez tych obrazów. Jak państwo zaczną oglądać książkę, to państwo zrozumiecie, o czym my mówimy. Z tych zdjęć bije najczęściej niestety groza. Ale do czego zmierzam? Czy ja dobrze rozumiem, że ktoś sobie robił zdjęcie na pamiątkę, nie wiem, z przygotowywania na przykład polskiej ludności do rozstrzelenia i sobie robił to zdjęcie, żeby, nie wiem, no rozumiem, że po wojnie w albumie domowym tego zdjęcia nie trzymał, ale czy są takie zdjęcia w kolekcji, w książce, które pochodzą przykład z kolekcji prywatnych? Na takiej zasadzie, że ktoś gdzieś tam w domu te zdjęcia jednak trzymał i ktoś je znalazł.
No tego typu to nie znam takich zdjęć, natomiast znam albumy wykonywane przez funkcjonariuszy gestapo na swoje własne potrzeby. One powstawały w okresie wojny. To są takie klasyczne albumy na czarnej tekturze z przylepionymi zdjęciami i tam są zdjęcia przedstawiające zarówno uroczystości czy imprezy prywatne tych gestapowców, wspólne popijawy z piwem, zdjęcia przedstawiające warunki mieszkaniowe, jakie mieli tu czy gdzie indziej, co też znamienne, na przykład w jednym z tych zdjęć jest czaszka ludzka w pokoju, w którym jest łóżko tego gestapowca i słomianka jakaś, przy której sobie tam spał. A z drugiej strony mamy zdjęcia z rzeczonych, wspomnianych egzekucji, wywózek, eksterminacji i tak dalej, i tak dalej. To takie było, no taka dokumentacja wewnętrzna na swoje własne potrzeby, jak wyglądała jego służba. Widocznie traktował to jako najnormalniejsza w świecie służba. Praca jak każda inna. Ja tylko wykonuję rozkazy. No przecież taka była mentalność. No, ja w ogóle nie jestem winny tej sytuacji, jestem tylko trybikiem. Przecież cała potworność tego systemu polegała na tym, że ja byłem tylko trybikiem. Nawet Eichmann uważał się, że był tylko trybikiem. A może nikogo osobiście nie zabił. Przecież w procesach powojennych w RFN-ie też, jeżeli nie udowodniono strażnikowi obozu zagłady bezpośredniego udziału w zamordowaniu człowieka, to nie można go było skazać na karę najwyższą, czyli dożywocie w tym przypadku.
To bardzo ważny aspekt, do którego kiedyś, mam nadzieję, też do tej rozmowy na ten temat wrócimy, rozliczeń powojennych zbrodniarzy, co całkiem ostatnio nam przemknęło, nawet więcej niż przemknęło w debacie na temat rodziny Ulmów, bo warto przypomnieć, że posterunkowy, który dowodził całą akcją eksterminacji ludności, w tym także dzieci, dożył spokojnie w zachodnich Niemczech śmierci we własnym łóżku, był cenionym obywatelem, kochanym przez jego córkę ojcem, która nic nie wiedziała o tym, bądź nie chciała się dowiedzieć, co jej szanowny tata robił na terenach wcześniej drugiej RP, potem generalnego gubernatorstwa, bo wtedy tam znajdowała się Markowa. No dobrze, ostatnia kwestia. Biuro Edukacji Narodowej, ważna publikacja. Panie dyrektorze, nie boi się pan zarzutu następującego? W latach 90. oczywiście ten zarzut byłby podwójny, że Niemcy się rozliczyły, Niemcy to, Niemcy tamto, tu się zbliżamy, kochamy. Zostawmy to na uboczu, ta polityka też na szczęście się już skończyła, tego głaskania się po plecach. Ale czy nie boi się pan zarzutu takiego, że ktoś powie tak, no kurczę, no ta polska historia, no masakra, eksterminacje, mordy, no ileż można, po co to przypominać? Po co to przypominać? Czy trzeba to przypominać? Jaki jest sens przypominania o tej naszej strasznej historii?
Po pierwsze, nie boję się. Po drugie, uważam, że bez znajomości historii stajemy się mało odporni. mało odporni na sytuacje, które mogą nas spotkać. My musimy mieć świadomość tego, jaka była nasza historia, jakie były nasze losy, dlaczego popełnialiśmy pewne błędy. I z tych błędów musimy wyciągać wnioski. Musimy mieć świadomość, dlaczego jesteśmy tym, kim jesteśmy. Dlaczego Polska nie mogła się rozwijać na równi z krajami zachodniej Europy. Dlaczego dzisiaj się dynamicznie rozwijamy w takim tempie. Gdzie jest ten pierwiastek tej chęci życia, odbudowy. Przecież powstaliśmy jak Feniks z popiołu. Przecież to jest coś, to jest najbardziej pozytywne w tym wszystkim. Ludzie, otrząśnijcie się przede wszystkim z tego. To nie jest opowieść, która ma was doprowadzić do jakiegoś stanu przygnębienia totalnego. To ma być najbardziej optymistyczny wniosek, że my jesteśmy. Mimo tego wszystkiego, co tutaj przeżyliśmy. To jest najważniejsza lekcja. Daliśmy radę, wytrzymaliśmy, chcieli nas zeczyć z powierzchni ziemi, chcieli doprowadzić do tego, że nas nie będzie. Niszczyli wszystko, zasoby kulturalne, lasy, przemysł, ludzi przede wszystkim. Wszystko miało być zniszczone. I co? I co? Gdzie jesteśmy teraz w tej chwili? W jakim języku rozmawiamy? Jakie mamy perspektywy? To jest coś niesamowitego. I na tym polega ta lekcja. Zauważmy, chcieli nas zniszczyć, a my cały czas trwamy i trwać będziemy.
Nic dodać, nic ująć na puentę rozmowy. Poza tym, że tak, podzielam, mimo że siedzimy w centrum Warszawy, w dzielnicy odbudowanej na wzór sowiecki, tutaj ponarzekam, ale jesteśmy, ale rozmawiamy rzeczywiście w języku polskim i to jest też cud. Też uważam, że pomimo wszystkich mankamentów i dotyczących kultury, i świata polityki, i braku elit w takim rozumieniu, jak one przetrwały, czy funkcjonują na Zachodzie, my jesteśmy. W sposób absolutnie przedziwny przetrwaliśmy. I tutaj pełna zgoda. I warto przypominać też o tym chyba z tego względu, żeby przypominać, jakiego też typu, rodzaju, wszystko źle brzmi jeszcze w tym kontekście niemieckim, typ, rodzaj ludzi po prostu zginęli, nie? Bo jednak to duchowieństwo przedwojenne i wojenne i ta inteligencja ówczesna, to był trochę inny gatunek człowieka, zresztą w ogóle ten cały człowiek Zachodu się w ogóle bardzo mocno umasowił, to jest jeszcze inna kwestia, ale o tym też warto pamiętać. Dlaczego było i jest w jakimś sensie dzisiaj ciężko, ale pomimo to właśnie trwamy, a może właśnie dlatego trwamy i idziemy do przodu. Tutaj pełna zgoda. Ja Państwu polecam obie publikacje. Je trzeba oglądać spokojnie, z namysłem. Rzeczywiście nadają dużo myślenia i tutaj jest też ten taki bardzo ważny aspekt historyka, jako tego, który jest nie tylko kronikarzem, bo tutaj pan dyrektor jako autor był nie tylko kronikarzem, też pewnego interpretatora dziejów, bo w tych komentarzach znajdziemy dopełnienie czegoś, czego na obrazie możemy nie rozumieć, pewnego kontekstu, pewnej chwili, pewnego momentu. Obie książki dla mnie są osobiście bardzo ważne, za co dziękuję. Osobiście ja jako Rafał Dutkiewicz, a Państwu polecam lekturze, namysłowi, no bo tu trudno powiedzieć o lekturze, namysłowi, refleksji, ale żeby do tego wracać, żeby przeglądać, nie bać się tej historii. Właśnie nie możemy się tego bać. Po prostu musimy się z tym mierzyć i wyciągać wnioski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w dzisiejszym odcinku Kulis Historii był pan dyrektor Adam Plec-Kaczyński, historyk, badacz dziejów najnowszych i dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
Bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie.
Również bardzo dziękuję.